Nazywam się Agata Kołodziej i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris, nowego, w pełni opartego na badaniach opinii publicznej medium, w którym analizujemy i interpretujemy emocje, aspiracje i obawy Polaków. W tym odcinku rozmawiamy o tym, skąd Polacy czerpią wiedzę o Polsce i o świecie. Z badania Ibris wynika, że najwięcej, bo 67% ankietowanych, za swoje główne źródło aktualnych informacji uznaje portale internetowe jak Onet czy Wirtualna Polska, 38% czerpie wiedzę z wydarzeń Polsatu, prawie 36% z faktów TVN, a 33% z wiadomości TVP. 29,5% badanych czerpie informacje głównie z mediów społecznościowych, 29% z radia, lekko ponad 12% z tygodników, a niecałe 12% z dzienników drukowanych. Ale to przecież nie oznacza, że prasa drukowana nie ma wpływu na to, co myślimy. Nadal ma ogromny, ustalając agendę tematów. Czy bardziej niż media społecznościowe? A czym właściwie są media społecznościowe i skąd one biorą tematy? Czy Twitter to aby nie boty, a Facebook jest sprzedany grupom interesu, które kupiły od Marka Zuckerberga całą wiedzę o nas i owijają sobie nas wokół palca? Właśnie o tym porozmawiam dziś z moimi gośćmi. Są nimi Michał Fedorowicz, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Marcin Duma, Ibris. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy jednak od telewizji i to nie tej polskiej. Zaledwie tydzień temu wyszło na jaw, że CNN stosował propagandę, by odsunąć od władzy urzędującego wtedy jeszcze Donalda Trumpa, podważyć zaufanie do niego i doprowadzić do wygranej Joe Bidena. Smaczku dodaje fakt, że ujawniła to konserwatywna organizacja Project Veritas, której główną metodą śledczą jest nagrywanie ludzi ukrytą kamerą. W tym przypadku nagrano dyrektora technicznego CNN, który chwalił się propagandowymi osiągnięciami podstawionemu na Tinderze potencjalnemu partnerowi, z którym umówił się na kilka randek. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że świat zdziwiło to, że CNN sprzyja demokratom i nie znosi Donalda Trumpa. Ten zaś był długo pupilkiem Fox News, który oczywiście gra do bramki republikanów. I że świat zdziwiło, że telewizje posuwają się do propagandy. Na tym tle chyba nie powinniśmy się czuć w Polsce wyjątkowi. Pytanie, czy nie ma innej drogi niż wyraźna polaryzacja mediów? Jak to w szczegółach wygląda w Polsce i jak mediami karmią się Polacy? Panie Marcinie.
Jak karmią się mediami? No, trochę tak jak w Stanach. To znaczy nie mamy złudzeń co do tego, która telewizja, które medium, który portal sprzyja której stronie i dosyć świadomie wybieramy właśnie te media, które budują naszą strefę komfortu. Oczywiście jest to troszeczkę tak, że różne elektoraty w różny sposób wybierają te media, poszukują różnych innych bodźców. Inaczej konsumuje wyborca obozu rządzącego te media, a inaczej wyborca szeroko rozumiany opozycyjny.
No dobrze, to jak z mediów korzysta i co konsumuje wyborca opozycji?
Wyborca opozycji bardzo pilnuje, żeby nie dotarły do niego informacje, które mogą go zdenerwować, które mogą zburzyć jego mniej bądź bardziej spójną wizję rzeczywistości. Czyli w praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że wyborca opozycji unika jak może TVP, będzie unikał Polskiego Radia, będzie unikał portali typu W Polityce czy Do Rzeczy, a dużo chętniej będzie włączał TVN, Onet czy wirtualną Polskę. Z kolei wyborca PiSu jest trochę bardziej otwarty, to znaczy on nie ma problemu z tym, żeby zobaczyć sobie coś tam w TVN-ie słychać. Tu w ogóle jest taka historia, która w jakiś sposób ilustruje, dlaczego tak jest i jak to działa w przypadku wyborców PiSu. Robiliśmy w trakcie kampanii prezydenckiej badania jakościowe, no i tam rozmawialiśmy z takimi paniami. Elektorat PiSu, taki twardy, naprawdę twardy elektorat ze wsi. No i pytamy o to, jak tam konsumują te media. Oczywiście nie dokładnie w ten sposób. No niemniej jednak one mówią, no oglądamy TVN, oglądamy. Jak to oglądacie TVN? No oglądamy, no. Ale przecież tam pokazują się takie informacje niekorzystne. Tak, pokazują się. No i co? Robi to na was wrażenie? No, jak zaczyna robić, to włączamy sobie z powrotem TVP, żeby wiedzieć, jak jest i że oni kłamią. Więc w ten sposób wygląda konsumpcja, oczywiście w uproszczony sposób, tak? Taki anegdotyczny, konsumpcja mediów przez wyborcę obozu rządzącego.
No właśnie, i dla mnie to było niesamowite, kiedy patrzyłam na te wyniki badań Ibrisu, dlatego że to ta historia, którą pan opowiedział, tam może być jakaś jednostkowa, ale ona ewidentnie ma przełożenie na to, co widać w badaniach, dlatego że fakty TVN są głównym źródłem informacji dla 34% 5% ankietowanych, którzy określają się jako wyborcy Zjednoczonej Prawicy i dla 35% wyborców opozycji, czyli właściwie porówno, tak? Ale jak spojrzymy na wiadomości TVP, ta różnica jest ogromna. To jest główne źródło informacji dla 66% wyborców Zjednoczonej Prawicy i tylko dla 12% zwolenników opozycji, więc to jakby ewidentnie jest bardzo reprezentatywna historia. Panie Michale, jakaś teza, dlaczego tak jest? Dlaczego ci wyborcy PiSu są właściwie tak naprawdę bardziej otwarci niż wyborcy opozycji?
Czy to widać po internecie, bo są pewni siebie, bo to oni mają rację. Oni generalnie rzecz biorąc klikają po kanałach tylko i wyłącznie, żeby utwierdzić się w prawdzie. To widzimy jakby w sieci, gdzie przeświadczenie o wyższości moralnej jest po stronie wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Oni walczą o Polskę, oni walczą o prawdę, za nimi jest jakby cały ten, walczą przede wszystkim, tak jak mówię, o Polskę i dlatego nie czują się zagrożeni. Mogą sobie obejrzeć, tak jak powiedział Marcin, mogą obejrzeć sobie TVN, ale tylko po to, żeby dowiedzieć się, jak opozycja kłamie, nic więcej. Tak samo mamy w internecie, to jest ten sam jakby, dokładnie ten sam wzór.
To ja jeszcze dorzucę do tego obrazu przed taką trochę głębszą dyskusją jeszcze jedne badania, które robił, zdaje się, w 2018 roku Uniwersytet Warszawski, z którego wynikało, że wbrew temu, co prawdopodobnie myślimy, to zwolennicy partii opozycyjnych żywią bardziej negatywne uczucia wobec zwolenników PiS niż na odwrót. Bardziej ich dehumanizują. Dla mnie to było zaskakujące. Czy to się odbija w internecie?
Tak, ale to wszystko zależy, o której bańce mówimy. W sensie są po obu stronach są takie grupy bardzo ekstremalne, i jedna, i druga. Natomiast to zależy, gdzie, o jakiej banieczce mówimy. W sensie nie widać jakby te grupy ekstremalne między sobą bardzo się kłócą. Natomiast ja tego nie widzę. Znaczy jest polaryzacja i obie grupy tak samo się leją po prostu. Nie widzimy tego, że jakiś jest tam większy współczynnik niechęci jednych do drugich, czy bardziej, czy ktoś kogoś bardziej nienawidzi. Tego akurat u nas jakby w danych i ilościówce, jakościówce nie widać kompletnie.
To kto w takim razie jest silny w internecie? Jeśli chodzi o przekaz i o zdobywanie serc i dusz odbiorców.
Silniejsza dzisiaj jest opozycja, biorąc tak całość. To jest definicja siły. Większe zasięgi, większe jakby dystrybucja informacji w sieci, co zresztą widać po oferze Obajtka. Bezapelacyjnie opozycja dzisiaj jakby grupowo, w masie. To się rozkłada na poszczególne partie, natomiast dzisiaj paradoksalnie PiS jest chyba najsłabszy w sieci od 2015 roku. Jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę w ogóle.
Z czego to może wynikać?
Myślę, że są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest tak naprawdę partia rządząca zajmuje się rządzeniem. To jest raz. A dwa, to wynika jakby z erupcji w obozie władzy, gdzie te grupy się rozchodzą i jakby też dbają o swoje własne interesy, niekoniecznie popierające całkowicie rządy Prawa i Sprawiedliwości. To już jest jakby wewnętrzna polityka i wewnętrzna erupcja, co zresztą widać po sondażach.
Panie Marcinie, co z internetem? Kto włada internetem, jeśli chodzi o partie polityczne, patrząc na to, na te badania właśnie dotyczące tego, skąd Polacy czerpią informacje przede wszystkim, bo internet tak naprawdę rządzi. Najwięcej osób zadeklarowało, że właśnie korzysta głównie z portali. To ma więcej mediów. No bo właśnie, czy powinniśmy w ogóle dyskutować o tym, do kogo należą media? Czy jesteśmy tak przypisani, może my to jest za daleko powiedziane, ale czy media są tak bardzo wyraźnie przypisane i kto ma więcej mediów większych, ten rządzi?
To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo wizerunek mediów w jakiś sposób wpływa na ich konsumpcję. Co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że jeżeli Gazeta Wyborcza publikuje jakiś artykuł, to nie ma najmniejszych wątpliwości po obydwu stronach, jaki jest tego cel. Po stronie opozycji jest super, mamy to.
Jedziemy. Gonić bolszewika.
Jest po stronie opozycyjnej, natomiast po stronie obozu rządzącego, czyli po stronie wyborców PiS, no znowu opozycja coś wymyśliła.
Tak jest.
Oni są. To są oni. To jest w ogóle... Jaka to jest gazeta? To jest dział propagandy, departament propagandy opozycji. I takie ustawienie rzeczy powoduje, że te komunikaty docierają do wszystkich, ale efekt mają kompletnie inny. A przed wybuchem afery Obajtka było tak, że ci wyborcy PiS-u byli trochę do gry dla opozycji. Znaczy do gry w sensie nie tego, żeby ich przeciągnąć na swoją stronę, ale tak odsunąć od obozu. Natomiast kiedy wybuchła sprawa Obajtka, ona była niesamowicie polaryzująca. Polaryzująca chociażby przez to, które media były liderami w podawaniu tej informacji. I co się stało? To bo ta sprawa Obajtka ustawiła ludzi na nowo w szeregach. Już trzeba było równo czubki butów, tutaj równa linia, szereg, bo trzeba było się określić na temat dosyć prostej sprawy. Gdyby afera Obajtka wybuchła w innym medium, gdyby inne medium, niepostrzegane tak bardzo jednoznacznie politycznie, zajęło się tą sprawą, być może skutki tego byłyby kompletnie inne. I jeżeli jeszcze jest chwilka, to ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj dodał, a mianowicie warto zwrócić uwagę, jak bardzo i chętnie politycy etykietują media. Robią to oczywiście jedni i drudzy. Tu się pojawiają takie hasła jak DER, ONET i wtedy już wiemy, że to, co jest w DER, ONECie, to nie może być polskie. To nie jest nasze. TVN, no to wszyscy wiemy, tak? No tak, wiemy ten TVN. Tutaj się pojawiają różne teorie i oczywiście są rozwijane w komentarzach w sieci. Czyli już mamy szczepionkę podaną naszemu elektoratowi na określone media, co do których mamy podejrzenia, że mogą nam nie sprzyjać. Więc jak nie mamy na nie wpływu, to przynajmniej zaszczepmy nasz elektorat, żeby on był odporny na tego wirusa informacyjnego, który tam jest rozsiewany. Czy to działa tylko w jedną stronę? No otóż nie działa w jedną stronę, bo dokładnie to samo dzieje się z TVP po stronie opozycyjnej. TVP. Telewizja Kurskiego. Jest tam taki skrót, ale może nie będziemy go teraz przytaczać. Hasło potem musimy zlikwidować, musimy rozpędzić to TVP. Co to oznacza? To oznacza, że my mówimy, że to każdy komunikat, który stamtąd płynie, jest absolutnie nieakceptowalny, jest od razu kłamstwem. No już pomijam takie rzeczy, że mamy te media, takie jak w polityce, czy Telewizja Republika, czy Gazeta Polska, które też są już dobrze etykietowane. Natomiast widzę, że największy wysiłek jest jednak mimo wszystko po stronie opozycji skierowany na etykietowanie i podtrzymanie tego etykietowania w stronę TVP. Ale dlaczego tak jest? Michał?
No i dlaczego tak jest? Bo to jest element szerszego sporu tak naprawdę. To nie jest media... No mówmy się, dzisiaj nie służą do informowania jako takiego. No, możemy się dowiedzieć jakby prognozę pogody, tak? Wyniki totolotka, mecze.
Ale to jest smutna konstatacja.
No ale jakby to, co powiedział tutaj Marcin.
Media, Michał Piątek jest.
Tak. Jest bardzo prosta rzecz, a mianowicie jest to... media są, jest etykietka na media, jest szczepionka. I generalnie rzecz biorąc, od razu użytkownik sieci wie, to tutaj, jeżeli jest DER ONET, no to na pewno nie jest prawdziwe, z automatu nie jest prawdziwe. Jeżeli jest TVN, na pewno nie jest prawdziwe. Jeżeli jest TVP, fake news na pewno chcą, że tak powiem, pogrążyć. Tak to mniej więcej wygląda i tutaj nie ma jakby, żadna afera nie jest w stanie się przebić przez bańkę, to znaczy jeżeli nawet gdzieś jest przez chwilę było przy temacie Obajtka, był taki moment zwątpienia, jeśli chodzi o mieszkania, to wystarczyło odpowiednia ilość informacji w mediach TVN, ONET, Wirtualna Polska, do tych negatywnych, czy pokazujących majątek i od razu było równanie do szeregu. No, nieważne jak, ważne, że to jest jakby człowiek, którego my wspieramy i tyle. Mhm. Tak to wyglądało.
Cudowną sytuację mogliśmy obserwować wczoraj po tym, jak wyszła informacja, że poseł Kropiwnicki, poseł Platformy Obywatelskiej, ma 9 mieszkań, ale ciekawe było to, że jakby źródłem tej informacji był RMF, który uznawany jest, mam wrażenie, na rynku jako gdzieś tam pośrodku, w miarę obiektywny, tak? I na Twitterze w jakiejś takiej, powiedzmy, mojej banieczce było w miarę spokojnie, było trochę komentarzy, ale nie były radykalne. I dopiero wtedy, kiedy TVP zrobiło z tego materiał i wypuściło to na Twittera, zrobiła się gorączka, ale najciekawsze było to, że jakby większość komentarzy była Obajtek, ale 38 Obajtek. Jakby to natychmiast zmobilizowało ten elektorat opozycyjny, że właśnie gdyby oni natknęli się na ten komunikat pewnie pod postem RMF-u, pod tweetem RMF-u, to pewnie może ktoś by się zastanowił, jaki mieć do tego stosunek, to wszystko by było gdzieś na niższych emocjach. A właśnie, ta metka TVP natychmiast wzbudziła ogromne też zainteresowanie. Ale czy to znaczy, że TVP tak naprawdę ma TVP w internecie, powiedzmy, czyli w mediach społecznościowych, te zasięgi jakieś większe niż inne media, które teoretycznie są uważane za bardziej wiarygodne?
Ja nie wiem, jak, które media są jak uważane za wiarygodne, natomiast tego nie wiem. Natomiast to nie podjął się takiej próby. Natomiast jeśli chodzi o zasięgi, tak, dotarcie do wyborców, i to w wszystkich bańkach. TVP jest jako stacja królem i królową tego parkietu. Mhm. To znaczy bardzo proste, mianowicie mają najlepsze, to widać nawet po takich prostych programach śniadaniowych w niedzielę, tak? Gdzie absolutnie Borowicza 17 kładzie czapką z głowy zasięgowo każdy inny program. Gdzie codziennie rano programy Michała Rachonia są w trendach, tak? Jedziemy. Gdzie w telewizji o 21-22 jest w trendach. To robi milionowe zasięgi. Do tego się wszyscy muszą odnosić. Do tego jest dlaczego tak się dzieje, bo to jest najważniejsza rzecz. W 2016 po prostu przy prowadzeniu profili internetowych zrozumiano, że trzeba zachęcić uczestnika do interakcji. I to są profile, które są prowadzone dla widzów. Mhm. Nie są tak, powiedzmy sobie, jak TVN, zamknięte na widza. De facto na interakcję z widzem w sieci. Tak? Tutaj można zadawać pytania, tu można... Dzisiaj to jest podstawa budowania zasięgów. To jest wychowane cała grupa odbiorców w sieci.
To oznacza, że TVP po prostu jest super nowoczesne i rozumie współczesne media.
Oczywiście, że tak.
Zaskakujące, ale w gruncie rzeczy nie.
No tak jest. To są fakty, to są liczby, to są zasięgi. Tego się nie da jakby zakwestionować. Tak jest dzisiaj. Mhm.
Ale co, rozumiem, że oni angażują tak mocno nie tylko własnych widzów i własną bańkę, ale są w stanie zaangażować też inne bańki.
Oczywiście, że tak angażują. Przede wszystkim inne bańki, dlatego że tak jak...
Przez działanie im na nerwy?
Tak. Nie inaczej przez publikację informacji i od razu zapraszania do gry, tak? I sami jakby dystrybuują na samym końcu ludzie, którzy komentują dobrze czy źle, sami dystrybuują informacje. Mhm. Na tym to wszystko polega. I dzisiaj nie ma innej stacji czy innego medium, które by w ogóle było w stanie stanąć w konkury.
Z TVP właśnie.
Dokładnie tak.
Skąd się właściwie w internecie biorą informacje? To znaczy raz, że mamy tam oczywiście profile oficjalne, lepiej lub gorzej zarządzane, ale tak patrząc całościowo na media społecznościowe, na Twittera, na Facebooka, czy właściwie, skoro powiedział Pan, że nie mamy rzetelnego źródła informacji, czyli oficjalnym nadawcom nie można ufać?
Ja powiedziałem, że nie wiem, które jest rzetelne, które nie.
Ale że media nie są źródłem informacji, są źródłem właśnie bardziej, są spolaryzowane i są źródłem opinii jasno określonych.
Mogę Cię uratować? Uratuję Cię.
Informacja jest jak bigos. Każdy może go zrobić jak chce. I w każdym domu inaczej smakuje, mimo że w każdym domu jest tak samo. I tak samo jest z informacją. Po prostu dzisiaj podawano w mediach społecznościowych. Absolutnie. Nieważne, możemy przedstawić, że jest tak, a możemy powiedzieć to samo innymi słowami. Tyle. No. To jest prosta rzecz. Nie ma tutaj jakby jakiejś oficjalnej. Oficjalna informacja to jest prognoza pogody i wyniki totolotek.
Jakiś ratunek?
Tak, chciałem uratować trochę Michała, który został zaatakowany podstępnie pytaniem o to, żeby zdradził się, które media uważa za rzetelne, a które są nierzetelne. Natomiast wydaje mi się, że odpowiedź na to jest dość prosta. To zależy, kogo o to zapytamy. Bo ta wiarygodność, jak wszystko w naszym świecie dzisiejszym, jest po prostu relatywna. Dla różnych grup różne media będą relatywne, będą, przepraszam, bardzo wiarygodne i de facto trochę już o tym rozmawialiśmy. Tak? Ważne jest to, żeby komunikat dobrze wszedł. To musi być spójność między treścią komunikatu, jego formą i wiarygodnością nadawcy. To znaczy TVP, które wychodzi i mówi, na przykład nie wiem co, Jarosław Kaczyński musi odejść, tak? Raczej sprawi swoich widzów pewne zakłopotanie, niż spowoduje, że w ich głowach taka myśl się osadzi. Podobnie TVN mówiący, że PiS powinien rządzić jeszcze jedną kadencję, spowodował bardzo podobny efekt. Tak? Mamy niespójność między nadawcą a komunikatem. A ta spójność jest wymagana. wymagana jest dlatego, że ludzie nie lubią być wyprowadzeni ze swojej strefy komfortu. I oni korzystają z tych mediów, które w pewien sposób stają się mediami, czy stały się już mediami tożsamościowymi. Moja tożsamość, częścią mojej tożsamości jest oglądanie i konsumowanie określonych mediów. Teraz oczywiście może się pojawić pytanie, no dobrze, ale jednak ci tam z PiS-u oglądają ten TVN. To chyba się nie zgadza. Otóż zgadza się. Zgadza się też, bo to Michał, ty o tym mówiłeś, że wyborcy PiS-u czują się pewni, czują się sprawczy. Ich pozycja nie jest zagrożona. Więc oni mają ten komfort, że mogą tam sobie zajrzeć na tą drugą stronę płotu, co tam u sąsiada jest.
A wiedzą, że jest gorzej i że sąsiad się źle czuje i że sąsiad siedzi tam nabzdyczony. Więc sobie zajrzą, popatrzą, a potem na swoje podwóreczko. Tymczasem ten sąsiad nasz opozycyjny nie zajrzy tam, bo wie, że tam jest lepiej i że on ma gorzej. I nieważne, czy to jest prawda, wystarczy, że on tak myśli.
No dobrze, to jak trochę odchodząc od tej linii PiS Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska. Jak w takim razie radzą sobie mniejsze podmioty polityczne z zarządzaniem swoją bańką, tworzeniem tej swojej bańki, wciąganiem ludzi i tworzeniem jakiegoś elektoratu poprzez media społecznościowe?
Znaczy, radzą sobie bardzo dobrze. No, przykład Hołowni czy Lewicy pokazuje, że tak naprawdę tworzą swoje kanały. Hołowni Live poranny to jest dzisiaj tak naprawdę czwarte wiadomości po Polsacie, TVN-ie i chyba Faktach, tak? To jest Hołownia tak naprawdę o 9:15 codziennie nadaje jakby swój półgodzinny live, który jest doskonały i ma po 6-7 tysięcy live odbiorców, tak, którzy to oglądają, później to wchodzi na 50-100 tysięcy i mu to całkowicie wystarcza. Mu to całkowicie wystarcza i ma swoje medium. Lewica tak samo jakby w swoich bańkach doskonale się ma i też dystrybuuje dobrze informacje. Tak najmniej z tego wszystkiego jest w PSL-u, ale to nie wiem, czy to jest kwestia pytania do Marcina a propos struktury i elektoratu i w ogóle podejście, konsumpcję mediów. Natomiast radzą sobie tak, że budują swoje własne kanały, budują swoje własne media.
No właśnie, bez własnych mediów dzisiaj nie można być graczem politycznym?
No trudno by było, gdybyśmy się zdali na to, tylko na, tak prosto powiedzieć, no pasek w telewizji jest doskonałym sługą, ale złym panem i tyle, nic więcej. Mhm. To jest wszystko tak naprawdę. Nie mamy tutaj, no nie wyobrażam sobie dzisiaj polityka, który z automatu ma swoje media, bo ma media społecznościowe, które są mediami.
Okej, okay. Czy w takim razie w tych swoich bańkach w mediach społecznościowych można trochę wychodzić poza granicę? To znaczy, no bo ostatecznie możemy uznać, że w takim układzie każdy stworzył swoją banieczkę, mniejszą, większą i poza nią nie jest w stanie wyjść. Znaczy, co można zrobić, żeby trochę przełamać ten układ?
Linkowanie, dystrybucja sieci. Dystrybucja w sieci swoich własnych, czyli swoich własnych przekazów, czyli nie tylko jakby na swoim profilu, ale też zobaczymy, że wszystkie partie mają swoje grupy wspierające, grupy regionalne, mają swoich polityków. Tam jest cała dystrybucja treści, która jeden link może dotrzeć, prawda, może być na kilkunastu grupach, on się rozchodzi. To jest jakby budowa całej sieci dystrybucji, logistyki, de facto hakowania zasięgu, czyli zdobywania niepłatnego, tylko organicznego dotarcia do wyborcy, do fana, do osoby zainteresowanej.
Ale to w takim razie oznacza, że polityk, który zachłyśnięty internetem może sobie pomyśleć, mam komputer, dwie dłonie, klawiaturę, mogę właściwie już robić wszystko, dotrzeć do każdego, nie zrobi tego bez struktur. Znaczy znowu wracamy do tego, że mimo, że internet jest tym narzędziem komunikacji, to liczą się regionalne struktury i liczba rąk na pokładzie.
No na pewno tak, no na pewno tak, no tak wyglądała kampania chyba Szymona Hołowni na samym początku, gdzie przychodzą wolontariusze. Zresztą każda kampania tak wygląda, że przychodzą wolontariusze i sami pracują, tak? No tak to mniej więcej wygląda.
Bo tego nie załatwią?
Czyli mity i legendy i podania. Tak już przy piąteczku. Znaczy, tak jak nie ma psychotargetowania, tak nie ma botów, tak nie ma... To możemy sobie tutaj różne opowieści opowiadać i przekonywać się. Natomiast fakty są takie, że na końcu no, albo jest człowiek, albo nie ma. I albo są wolontariusze, albo nie ma. No bo jeżeli tak by było, no to mogłaby powstać na botach, psychotargetowaniu, pieniądzach, nie wiem, duża partia na przykład prorosyjska nie powstała, tak? To w sensie nie jest jakby... To muszą być ludzie na samym końcu struktury. Mhm.
To jest fajny wniosek, że bez ludzi się nie da jednak.
Tak,
jesteśmy potrzebni, to miłe.
Ale nie, no nie da się po prostu, znaczy możemy wierzyć w to, że jest bot, który gdzieś tam coś wyklika. Tylko ile będzie klikał? Na ile? 3 dni, 4 dni? Konto zostanie zlikwidowane. Dzisiaj to jest długość życia, nie wiem, 72 godziny, może parę dni pożyje takie konto. I go ściągnie Twitter. Facebook to już zapomnijmy, tak? Jakiś... To już są, że tak powiem, rzeczy nawet dobre. Nie ma takiej możliwości się. W sensie dzisiaj tak naprawdę te struktury, pomysł, dobre zdjęcie, dobry temat, wejście na falę, dotarcie, budowanie zasięgu.
A jak wejść na falę? To znaczy, które tematy żrą, że tak powiem, piąteczkowo?
Te, które tak naprawdę podrzucają nam media, no bo to tak jak tu było powiedziane, to jest forma kreacyjna mediów, tak? One dają tematy. A gdyby nie było tematu Obajtka, nikt by się tym nie zajął. Możemy dzisiaj rozmawiać o, nie wiem, sytuacji w jakimś tam mieście, że coś się tam stało, ale jak mediów nie ma, no to jest ciekawy, jakby ciekawy paradoks, że jeżeli coś jest w internecie i nie pojawia się w mediach, to umiera. W sensie ta informacja, znaczy media są takim katalizatorem prawdy. Nie wiem, znaczy prawdy, no tak, że to na pewno się musiało zdarzyć. Może nie prawdy, ale takiego, że musi się wydarzyć. Że było to, coś jednak było, skoro gazety o tym napisały, czy portale.
No właśnie, ja się zastanawiam, jaki jest przepływ tej informacji. Czy ona najpierw pojawia się częściej w mediach społecznościowych, potem jest, że tak powiem, weryfikowana przez media bardziej tradycyjne, czy jednak media tradycyjne, jak gazety drukowane, które mam wrażenie jednak mają ciągle moc w tworzeniu agendy, to one jednak w dużej mierze ciągle generują, czego nie do końca widać w badaniach, no bo nasi badani uznali, że tylko kilkanaście procent, tak naprawdę 12%. Dla 12% dzienniki, tygodniki są głównym źródłem informacji o Polsce i o świecie. Wiadomo, że czytelnictwo prasy spada, ale jednak mam wrażenie, że to jest trochę niedoszacowane. Znaczy ta prasa chyba gdzieś po prostu przechodzi innymi kanałami, żeby ostatecznie wylądować w internecie, w mediach społecznościowych, tak, żeby mieć większą siłę rażenia. I mają, czy nie ma? Panie Marcinie?
Myślę, że tutaj badania nie są odpowiedzią do końca na to. Znaczy nie są odpowiedzią na to badania opinii. Natomiast internet sam z siebie nie jest w stanie dostarczyć dwóch rzeczy. Po pierwsze, profesjonalnego produktu, czyli historii znalezionej i opisanej w taki sposób, żeby ktoś chciał to przeczytać. Tak? A druga rzecz to jest to, o czym mówił Michał, czyli stempel wiarygodności. Jeżeli jakieś medium, jakaś gazeta o czymś napisała, no to znaczy, że to się wydarzyło. I nieważne, czy się wydarzyło, ważne, że napisała. I z jednej strony nie korzystamy z dzienników, z drugiej strony nie korzystamy z tygodników. Natomiast te treści, które te redakcje wytworzyły, to one tak naprawdę napędzają to wszystko, co się dzieje. O czym ludzie myślą, o czym ludzie mówią. Jeżeli oni mówią, że korzystają z mediów społecznościowych, jeśli oni mówią, że konsumują to, co robią portale internetowe, oni w pewnym stopniu konsumują także to, co wytwarzają tygodniki, co wytwarzają dzienniki. Dlaczego teraz jest tak, że zarówno Wirtualna Polska, jak i Onet, jak i Interia inwestują bardzo dużo w redakcję? W to, żeby rozbudowywać ten cały taki aparat, to jest złe słowo, cały taki swój zespół, tak, redakcyjny, żeby móc wytwarzać te treści samodzielnie, a nie tylko i wyłącznie korzystać z tego, co stworzyła prasa. No właśnie dlatego, żeby móc samodzielnie z tego korzystać, to dystrybuować, żeby to było powielane. Czy prasa, tak jak my myślimy o niej, tak? Prasa drukarska, czy ona istnieje? No de facto nie. To znaczy to, że mamy coś w papierze wydrukowanego, to trochę taka fanaberia jest. Bo jeśli weźmiemy pod... No.
Nie, znaczy tutaj też trzeba powiedzieć jednej rzeczy, że na przykład wprost, tygodnik czy nie? No tygodnik. Wydawany? No nie wydawany. Istnieje tylko i wyłącznie w sieci, nie? Od roku chyba, tak? I całkiem dobrze się ma. I wydawał, ktokolwiek by się zapytał, tak, wprost jest gazetą. nie jest gazetą, nie jest wydawana. Dzisiaj masę, tak jak jest w sieci i w polityce, tak, portale, które siebie przechodzą, znaczy jest gazeta i jest portal i one siebie przechodzą, więc absolutnie dzisiaj papier jest fanaberią. Absolutnie.
Albo prestiżem. Bo jeżeli coś się ma... Bo na czym polega podstawowa różnica między papierem a internetem? Wydanie gazety papierowej jest skończone. A w internecie możemy wlać, ile dusza zapragnie. Czyli to, co pokazuje się w papierze, teoretycznie jest tym czymś takim najważniejszym. Czy tylko z punktu widzenia szerokiego odbiorcy to jest taka wielka różnica? Chyba nie.
Zresztą wszystkie badania dzisiaj, te, które tutaj omawiamy, pokazują, że 3/4 ludzi i tak czerpie wiedzę z portali. Więc o czym tu, znaczy nie ma tutaj jakby...
Oni w ogóle wiedzą, słuchaj, czy to jest news wykreowany przez, nie wiem, Rzepę,
nie wiem, DGP, nawet cokolwiek. Tak, nawet jeżeli podają...
Czy konsumują sam nagłówek i tyle?
Znaczy wiesz, te wszystkie badania Psiuka pokazują, że konsumują nagłówek i tyle. I tam ewentualnie lead przeczytają, to jest wszystko. To jest jakby temat, później ten temat wchodzi do mediów społecznościowych, na jego temat się dyskutuje, tworzy się prawdy, kontrprawdy.
Ale też nagłówkowo?
Nie, no czy wiesz, może nie wiem.
Nagłówkowo, nagłówkowo.
Tak, może temat Obajtka czy Lotu ostatnio tutaj prezydenta Dudy gdzieś tam w Zielonej Górze w czasie kampanii. No nieważne, jakby te szczegóły, wszystko to, zresztą jest to taki natłok informacji, że no, postarajcie się przeczytać cały portal, nie wiem, rano siąść i przeczytać pół Onetu, w sensie tej strony, nie da się. No, nikt nie jest w stanie. Informacji jest tak dużo, że w ogóle także wyrabiamy sobie gdzieś tam opinię na podstawie etykiety mediów, później tego, co przeczytam na Twitterze, na Facebooku, na grupie. Mamy zdanie.
No i efekt jest taki, jak powiedział kilka lat temu szef jednej z agencji, która kreuje fakty w internecie. To było trochę a propos afery hejtersko-botowej i zatrudniania komentujących na zlecenie partii politycznych. Ludzie, zwłaszcza w internecie, są jak stado baranów. Instynkt stadny kieruje nie tylko ich działaniami, ale także tym, co myślą i bardzo mocno wpływa na ich poglądy. No właśnie przez ten efekt kciuka i zapewne i czytanie tylko nagłówków, tak? Przez ten natłok, że się w tym gubimy po prostu?
Z drugiej strony... Wracamy do punktu wyjścia. Zależy, gdzie to przeczytają. To jest jakby najważniejsze. Zależy, gdzie przeczytają, w jakich mediach. Jeżeli mają... Wracamy znowu do jakby poglądów politycznych. Jeżeli przeczytają jakiś news w medium, które uważają, że jest im nieprzychylne, czy nieprzychylne ich poglądom politycznym, to wtedy nie wierzą. To jest też kwestia jakby tutaj percepcji postrzegania. Więc też się nie da do końca tak, jakby się to wyobrażało, manipulować opinią, że nieważne, jest tylko kwestia finansów i jakby, nie wiem, wrzucenia jakichś legendarnych botów i ludzie sobie, nie wiem, wyrobią zdanie z automatu. To tak nie, znaczy to tak absolutnie nie wygląda. To jest jeszcze kwestia wiarygodności mediów, tego, gdzie się temat znajdzie, intensywności dyskusji na ten temat, tak? Czyli ile może mieć, bardzo często mamy obecnie teraz takie szpice, czyli to jest tak jak ze strajkiem kobiet, czyli coś tam rośnie, trwa. Akurat tutaj ten kryzys trwał jakieś, nie wiem, de facto w internecie dobre 2 tygodnie, no i tu jeden z takich dłuższych kryzysów, chyba poza Bajtkiem, taki dość długi. I umiera, ludzie tracą zainteresowanie, idą dalej, coś tam komuś zostało, no ale jak pokazują badania, no nie ma jakby jakichś takich niesamowitych twistów, tak, w tym wszystkim. Więc to nie jest takie proste, że można manipulować tak zwane złote czasy ferm petersburskich dawno, dawno, dawno już minęły. To zostały tylko, że tak powiem, legendy i opowieści. Paradoksalnie media społecznościowe się bardzo na ten temat jakby uzbroiły i dbają o to, żeby do tego typu nadużyć nie dochodziło.
Padło w międzyczasie pytanie o PSL, więc ja zapytam nie tylko o PSL, ale też o trochę takie poważne grupy, odchodząc już od tej polaryzacji PiS Platforma. Jak media konsumują, czy oni się jakoś specjalnie odróżniają? Właśnie wyborcy PSL-u, wyborcy Hołowni wiemy już, że są bardzo...
Jeszcze niech Marcin o wyborcach PSL-u i Agrounii. Jakie są różnice?
Jakiś wewnętrzny żarcik?
Agrounii? Nie wiem, czy są wyborcy Agrounii, bo chyba Agrounia, nigdy nie można było zagłosować na Agrounię. Nie wiem, czy wciąż można. Na PSL można zagłosować.
Tak.
Aczkolwiek, no rzeczywiście, kto wie, może oni do Sejmu kiedyś wejdą, na przykład przekroczą próg.
PSL czy Agrounia?
No Agrounia, no nie wiadomo nigdy.
Nie, no oczywiście, że tak.
Może być taka sytuacja.
Jak najbardziej.
Na przykład, no nie wiem, przekroczą próg, tak? Ten 5%.
Oczywiście.
To możliwe? Tak, z punktu widzenia ruchu w internecie. Jaki ruch agreguje taka agrounia?
Ja pamiętam jeden protest, co wysypywali, proszę ja ciebie...
Jabłka.
Jabłka, tak. Jabłka czy kapustę. Zasięg tam był jakiś taki milionowy, ale to wszystkie media pisały o tym, że te jabłka się marnują. Było zdjęcie pani, która te jabłka zbierała. To tyle.
Taki to nie starczy na próg wyborczy?
No nie wiem, to ty jesteś specjalistą od sondaży, to ty wiesz, jak to konwertujesz.
Nie wiem, nawet ja mam problem z tym, z badaniami w ogóle agrounii, no bo z jednej strony gdzieś tam oczywiście oni dysponują jakąś rozpoznawalnością, która jest badana, natomiast brakuje chyba trochę takich gdzieś poważnych sondaży, które by mierzyły ich jako polityczną siłę. Dobra, zostawmy tą agrounię. Naprawdę, bo to nie ma się. Wróćmy do PSL-u. Z PSL-em jest taki oto problem, że on jest w trakcie przemian bardzo istotnych, jeśli chodzi o swoich wyborców. Wyborcami PSL-u zawsze byli rolnicy. Rolnicy, czyli ludzie, którzy uprawiają ziemię i się z tego utrzymują. Problem jest taki w Polsce, że tych ludzi praktycznie już nie ma. To znaczy procesy ekonomiczne na wsi są takie, że tych rolników w bazie tam ARiMR-u mamy 2 miliony z kawałkiem, a realnie to jest 400 tysięcy osób w Polsce, no może nawet mniej. Po prostu chodzi o to, że ci, którzy chcą się utrzymywać z rolnictwa, muszą mieć duże przedsiębiorstwa z dużym areałem, a z ziemią jest trochę tak jak z tą prasą, to znaczy jest ograniczona ilość, tak? Nie da się mieć więcej. Chyba, że jakieś tam hodowle podziemne zaczniemy robić, albo pieczarki ktoś będzie budował na przykład, tak? Pieczarkarnie, przepraszam.
Albo dżownice budował.
Albo dżownice może też hodować. Albo takie owady też są ludzie, którzy hodują na mięso. Ale to na razie jest jeszcze pieśń przyszłości. I nie wiem, czy oni są rolnikami. Nie są, bo to w zasadzie hodowla jest.
Hodowca motyli na przykład, albo
dżownice. No ale nie wiem, ta dżownica to zjesz, a motyla?
Nie wiem.
Motyla nie zjesz. Ale są takie chrabąszcze, można jeść te chrabąszcze.
A
takie...
się nie wiesz. Tak.
Zdrowe, dużo białka mają.
Dużo białka.
Tak, i podobno nieźle smakują nawet. Nie wiem, ja jeszcze nie próbowałem, jakoś tak nie mogłem się przekonać, ale...
Z solą i keczupem. Z keczupem wszystko zjesz.
Tak, z keczupem? A dużo keczupu trzeba, żeby zjesz. Zostawmy te robale. Problem polega na tym, że ten PSL się zmienia, tak? I jego wyborca też się zmienia. Znaczy, to przestaje być wyborca specyficzny. No bo jeżeli tych rolników mamy tam te 400 tysięcy i to nie jest tak, że oni wszyscy en bloc głosują na PSL, tylko jakaś z nich część, no to pytanie, gdzie ta jest reszta tych setek tysięcy wyborców, którzy zagłosowali?
To znaczy, że łatwo ich zagospodarować, przejąć teraz może, czy nie?
Znaczy, są takie partie na polskiej scenie politycznej, które mają pożyczony elektorat. Lewica ma pożyczony elektorat, PSL ma pożyczony elektorat. To nie są ich wyborcy. To są wyborcy, którzy akurat właśnie na nich zagłosowali. Co to powoduje w zakresie konsumpcji mediów? No to powoduje, że jeśli oni są pożyczeni, to oni konsumują tak, jak środowisko, grupa, z której zostali wypożyczeni. Dlatego też, jak sobie patrzymy w te badania, które robimy, to ten wyborca PSL-u, on się tak bardzo tego ogólnego obrazu wyborcy opozycyjnego nie różni. Nie różni się dlatego, że PSL zaczął wchodzić w miasta, czyli zaczyna pozyskiwać miejskich wyborców. Przypomnijmy, mandat z Warszawy PSL uzyskał, tak? Regularnie notuje całkiem niezłe wyniki wśród wyborców miejskich, pomimo swojej nazwy, którą jak widać co jakiś czas tam próbują troszeczkę zmienić, coś tam przeretuszować. Aczkolwiek jak tak byśmy też przyjrzeli się temu, co się dzieje w Jakościówce, to jest bardzo ciekawe. Skąd się wzięło, że ci ludzie ten PSL tak lubią i chcą na niego głosować? Ale w ogóle why? No więc dzieje się tak dlatego, że ci wyborcy w miastach, którzy głosują na ten PSL, to nie są z dziada, pradziada mieszczanie. Tylko są to ludzie, którzy migrowali do miast z mniejszych ośrodków. I jak się z nimi rozmawia, oni mówią na przykład tak, słuchajcie, ten PSL, dlaczego ja głosowałem na PSL? Bo mój dziady głosował. mieszkał na wsi, głosował na PSL. I dla mnie to jest takie fajne, że możemy, że taka łączność międzypokoleniowa, taka tradycja, że ja jest oczywiście czuję się już miastowy, ale ta moja tożsamość wynikająca z pewnej historii, z poszukiwania takich korzeni, to jest fajne, tak? Że ten PSL jest partią, na którą mogę zagłosować. Oczywiście tam są też inne motywacje, ale nie o tym dzisiaj mówimy.
Ja myślałam, że po prostu Kosiniak-Kamysz czasem jest poza tym krzykiem po jednej i po drugiej stronie i po prostu jest jakimś głosem rozsądku. A tu nie.
Nie, te przyczyny są inne. Niemniej jednak to jest wyborca miejski, który ma gdzieś jakiś tam sentyment. Ale on konsumuje te media tak jak wyborca Hołowni, tak jak wyborca Platformy. Stąd też problemy, które ma PSL, no bo tych wyborców dosyć łatwo mu ukraść. Znaczy ukraść to złe słowo, zabrać. Przyszedł Hołownia i zabrał tych wyborców Kosiniakowi po prostu, tak?
A co z Lewicą? Jak Lewica konsumuje media? Nie jest tu gdzieś... Bo powiedział pan, że ona też pożycza właściwie elektorat.
Tak.
I to znaczy, że ten elektorat pożyczony też konsumuje media tak jak to miejsce, z którego został pożyczony?
To jest zwykły, liberalny wyborca. Nie ma w Polsce wyborców lewicowych, którzy stanowią istotne wsparcie dla lewicy w Polsce. Co to znaczy? To znaczy, że wyborca taki socjalny, on w tej chwili jest w PiS-ie. Nie ma go po stronie lewicy. Po stronie lewicy są wyborcy liberalni, którzy budują swoją dominację nad klasą pracującą poprzez głosowanie na lewicę. Czy to wpływa na ich konsumpcję mediów? No nie, bo oni wciąż są tymi samymi wyborcami liberalnymi. Tylko, że akurat chcą... Znaczy, może raczej. Dużą przyjemność sprawia im pochylanie się nad losem tych biednych, uciśnionych mas, bo im bardziej się nad nimi pochylają, tym wyżej nad nimi stoją.
Ja nie wiem, czy to jest pozytywna, czy negatywna konkluzja, ale...
No powiedz.
Ja słucham tu mądrych badaczy. Na pewno jeśli chodzi o lewicę, to mamy dwa jakby, mamy dwie, przynajmniej w sieci są dwie grupy. Mamy tą lewicę liberalną i mamy kompletnie bardzo dynamicznie rosnącą, a z drugiej strony coraz mniej zrozumiałą tą młodą lewicę, która jest bardzo szumna w sieci, osiąga bardzo przyzwoite zasięgi. Jednak jej komunikaty coraz, mimo że są bardzo atrakcyjne, coraz jakby są coraz też trudniej zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, więc...
W sensie lewica odnatuje? Młoda lewica odnatuje?
To jest... Jakby nie wiem, nie chodzi czy odlatuje, czy nie, bo to nie jest ta kwestia. Chodzi o to, że ten komunikat jest coraz bardziej skomplikowany. Tak naprawdę nie do końca już wiadomo, o co tej młodej lewicy chodzi, i to pokazuje takim gorzką pigułką jest to, co się wydarzyło ze strajkiem kobiet. To jest gorzka pigułka tego, tak naprawdę jakiś tam odpysk, dlaczego w sumie ruch, który się wydawał z dużym potencjałem społecznym, chyba Marcin się tu zgodzi, że to jednak był duży potencjał tego ruchu, w sensie...
Tak, myślę, że to przeżyłeś czasu przyszłego.
I tak był, natomiast właśnie przez jakąś chyba nie do końca przemyślaną komunikację i przemyślane ruchy, gdzie pierwszy raz widzieliśmy naprawdę to, co się działo w małych miejscowościach w internecie, na różnego rodzaju grupach, na różnego rodzaju, gdzie absolutnie z lewa, z prawa, kibole razem z, nie wiem, grupami, z lewakami stali razem i krzyczeli jedno hasło. Nagle to wszystko gdzieś wyparowało i to w bardzo szybkim czasie, to znaczy niezrozumiałość, jakby chęć narzucenia niesamowitej ilości tematów, które no nie do końca chyba dzisiaj telewizowa agenda, myślę, że poza kilkoma osobami jest w ogóle zrozumiała.
No to w ogóle jest chyba tak, że lewica trochę weszła w taką prędkość nadświetlną, mam takie wrażenie.
Tak.
I nie do końca tak nadążają wszyscy nad tempem.
Tak.
Komunikatów, że progresja ta taka kulturowa weszła w taką prędkość nieosiągalną dla
hiperprzestrzeń.
Tak.
To już jest Enterprise.
Dwa warpy.
Dobrze, panowie, kończąc, w tym całym chaosie, odrywając się trochę od polityki, od analizy jakichś poszczególnych grup, czy patrząc na media w Polsce, myślicie sobie, że toniemy w chaosie i przyszłość maluje się tylko w czarnych barwach i w ogóle będzie źle? Czy myślicie, że dokąd się to zmierza i coś się wyłania z tego chaosu? Panie Michale.
Jest bardzo dobrze. Każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoje informacje. Wyborcy są jakby wierzą w to, w przekazy, które dają ich zarówno media, jak i liderzy partyjni. Świat jest, nie Marcin się zgodzi, bardzo poukładany tak naprawdę, jeśli chodzi o... Jest bardzo poukładany. Wszystko wszyscy wiedzą. Każdą informację musimy nawet weryfikować, bo wystarczy, że sprawdzimy, jaka stacja, jaki dziennikarz i od razu wiadomo. Nie jest chaos, nie jest w ogóle mrok. Jest porządek i ład. I tak naprawdę informacja dla partii politycznych, czy generalnie rzecz biorąc dla liderów partyjnych jest taka, że tylko jest jedyną drogą jest zwiększenie inwestycji, czy poszerzanie mediów własnych, budowa mediów tożsamościowych, jakby utrwalanie swojej bańki, jej rozszerzanie. Tylko i wyłącznie. Natomiast chaosu i mroku nie ma, no bo mówię, no jest, wszyscy jakby są spokojni, bo każdy czyta swoje, ma swoją prawdę. To jest piękne samo w sobie.
A ja myślałam, że jest nerwowo.
Czy w ogóle to jest tak, że z tym chaosem, bo to rzeczywiście może sprawiać wrażenie chaosu, bo mamy bardzo duże zróżnicowanie, może nawet nie samej informacji, ale sposobu jej podawania. Tylko, że to nie jest chaos, to jest kustomizacja. Dostosowanie tego do indywidualnych potrzeb. Każdy może przeżywać swoją własną przygodę tak, jak chce. To jest trochę jak w powieści Dicka. Przypomnijmy to panu Hurtowo, tak? Total Recall. Każdy może wgrać sobie takie wspomnienia, jakie chce. Każdy może wgrać sobie taką historię i sposób jej opowieści, jakiej sobie życzy. Więc po raz kolejny Dick przewidział przyszłość.
No i dlatego jest to piękny, poukładany świat, gdzie każdy nie musi się denerwować. No, on od razu wie, czy to jest dobra informacja, czy zła.
Co więcej, jak zobaczy złą informację, zawsze może poszukać taką, która go uspokoi.
Ale od razu mu napiszą, od razu przejrzy, rozumiesz, telefon i się dowie, że ta informacja tak naprawdę nie jest prawdziwa.
Na przykład wyprowadza go coś z równowagi, patrzy na Twitterze, co to jest? A, wyborczy. O nie, co? A, karnosy. A, no tak, to wszystko jasne.
Świat jest poukładany, stoi. To jest akurat, myślę, że dobre dla zdrowia psychicznego wyborców w ogóle.
Znaczy może inaczej. Wyszliśmy ze świata, gdzie istniała jedna uzgodniona rzeczywistość, do świata, gdzie tych rzeczywistości i wymiarów jest bardzo wiele.
Tak.
Ale on nie jest przez to bardziej nieuporządkowany. On jest taki trochę bardziej posegmentowany.
Tak.
Ale też bardziej taki komfortowy chyba. Bo nie musimy na siłę się dostosowywać do czegoś.
Patrząc po reakcjach ludzi na Twitterze, na Facebooku, tak, jest ten komfort, że nie musisz nawet zbytnio dyskutować, zanurzać się jakby w jakieś tam badać. Po prostu od razu wiesz, jakie medium, wiesz kto. To od razu możesz się do tego ustosunkować. Nawet nie musisz zbytnio zgłębiać tej wiedzy.
Jesteśmy o krok od informacyjnej eudaimonii po prostu. O tyle.
Tchnęliście we mnie, panowie. Bardzo dużo optymizmu, za co serdecznie dziękuję. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli Michał Fedorowicz, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych oraz Marcin Duma, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dzięki.